O dwóch naturach Chai. Jakub ma ze sobą kilku konnych bogato ubranych po turecku. Tym oddano specjalny pokój. Ich dowódcą jest Chaim, brat Hany. Mówią ze sobą tylko po turecku. Jakub Frank nazywa się teraz Ahmed Frank i ma turecki paszport. Jest nietykalny. Codziennie posłaniec dostarcza mu wiadomości z dysputy w kamieńcu. Na wieść o tym, że Jakub Frank zatrzymał się w tajemnicy na czas dysputy kamienieckiej u jej ojca w Rohatynie, Haja bierze najmłodsze dziecko, pakuje kufer i wyrusza z Landskorunia do Rohatyna. Jest gorąco, niedługo zaczną się żniwa. Złote łany ciągnące się po horyzont falują w słońcu łagodnie, powoli i wygląda to, jakby cała ziemia oddychała. Haja ma jasną suknię i niebieski welon. Na kolanach trzyma córeczkę. Siedzi na wozie wyprostowana i spokojna. Karmi małą swoją białą piersią. Para jabłkowitych koni ciągnie przykryty płócienną plandeką lekki koczobryk. Widać, że jedzie bogata Żydówka. Chłopki przystają i podnoszą rękę do oczu, żeby lepiej zobaczyć tę kobietę. Haja, gdy tylko spotka ich wzrok, uśmiecha się lekko. Jedna z kobiet żegna się odruchowo. Nie wiadomo, czy na widok Żydówki, czy kobiety z dzieckiem noszącej niebieski welon. Haja oddaje córkę służącej i zaraz biegnie do ojca, który, gdy tylko ją widzi, wstaje od rachunków i zaczyna chrząkać wzruszony. Haja wtula się w jego brodę i czuje znajomy zapach. Kaffy i tytoniu, najbezpieczniejszy zapach świata. Tak jej się wydaje. Za chwilę schodzi się cały dom. Jej brat Jehuda i jego żona, drobna jak dziewczynka o pięknych zielonych oczach, i ich dzieci, i służba, i Chryćko, na którego mówi się teraz Chaim, i który mieszka obok, i sąsiedzi. Robi się gwarno. Haja rozstawia kosze podróżne, wyjmuje prezenty. Dopiero gdy spełni ten sympatyczny obowiązek i gdy zje rosół skóry, którym karmi się tu codziennie Jakuba, w kuchni poniewierają się kurze piórka, może zajrzeć do gościa. Haja podchodzi do Jakuba i patrzy bacznie w jego pociemniałą od słońca twarz, na której po chwili powagi pojawia się tak dobrze jej znany, ironiczny uśmiech. Postarzałaś się, ale i tak nadal jesteś piękna. A ty wyprzystojniałeś, boś schudł. Pewnie cię słabo żona karmi. Obejmują się jak brat z siostrą, lecz ręka Jakuba łagodnie i jakby z pieszczotą przesuwa się po szczupłych plecach Hai. Nie miałem wyjścia, mówi Jakub i cofa się o krok. Poprawia koszulę, która wyszła mu z szarawarów. Dobrześ zrobił, żeś uciekł. Gdy się z biskupami ułożymy, wrócisz jak król. Haja chwyta go za ręce. Chcieli mnie zabić w Salonikach i tu też chcą. Bo się ciebie boją, a to jest twoja wielka siła. Ja tu już nie wrócę. Mam dom i winnicę. Będę studiował pisma. Haja wybucha śmiechem. Śmieje się szczerze, radośnie, całym ciałem. Już to widzę, studiował pisma, mówi łapiąc oddech i wypakowuje z kuferka swoje książki i terafim. Wśród posążków jest jeden szczególny. To Ajelet Achuvim, jelenica ulubiona, posążek łani wyrzeźbiony z kości słoniowej. Jakub bierze go do ręki i ogląda, choć dość nieuważnie, potem czyta tytuły książek wykładanych przez Haję na stół. Spodziewałbyś się, że to jakiś tchines, kobiece supliki, co? Pyta go złośliwie Haja i zakręca spódnicą tak, że porusza poniewierające się po podłodze białe piórka. Jęta, która zawsze jest gdzieś w pobliżu, patrzy na Haję. Kim jest Haja? I czy Haja jest podwójna? Kiedy idzie rano przez kuchnię i niesie miskę z cebulą, kiedy ociera dłonią pot z nad czarnych brwi, marszczy czoło, na którym pojawia się pionowa bruzda, jest gospodynią domową, najstarszą córką, która przejęła obowiązki matki. Kiedy idzie, stuka trzewikami i słychać ją w całym domu. To Haja jest dzienna, słoneczna. Podczas modłów staje się zogerkę, podpowiadaczką, która pomaga nieumiejącym czytać czy mniej biegłym w czytaniu kobietom zorientować się w czasie nabożeństwa, jaką modlitwę należy właśnie odmówić. Potrafi być apodyktyczna. Groźnym zmarszczeniem brwi gasi wszelkie nieposłuszeństwo. Nawet ojciec boi się jej szybkich kroków, jej pokrzykiwań, gdy dyscyplinuje dzieci, gdy wykłóca się z wozakiem, który dostarczył mąkę z młyna, a dwa worki są dziurawe, i jej gniewu, gdy zaczyna rzucać talerzami ku rozpaczy służących. Jak to się stało, że Hai tyle wolno? W Zoharze mówi się, wszystkie niewiasty na ziemi tkwią w tajemnicy Szechiny. Tylko dzięki temu można zrozumieć, jak Haja staje się tą mroczną kobietą o rozpuszczonych włosach, w niedbałym odzieniu, z nieobecnym wzrokiem. Jej twarz starzeje się w okamgnieniu, niczym pęknięcia wyskakują na niej zmarszczki, ściąga brwi, zaciska usta. Zapadł już zmrok i dom rozpadł się na plamę światła bijącego od lampek i świec. Znikają z twarzy Hai jej rysy. Haja nie ma już gniewnych oczu. Przykrywają je teraz ciężkie powieki. Jej twarz puchnie, obwisa, staje się brzydka jak twarz chorej starej kobiety. Haja jest bosa, a jej krok robi się ciężki, gdy sunie przez sień do izby, gdzie już na nią czekają. Dotyka palcami ścian, jakby rzeczywiście była panną bez oczu. Zebrani okadzają pomieszczenie szałwią i tureckim ziołem. Robi się duszno i Haja zaczyna mówić. Kto raz to zobaczył, zawsze będzie się czuć nieswojo, widząc ją za dnia, kiedy szatkuje kapustę. Dlaczego Szor dał swojej ukochanej córce na imię Haja? I skąd wiedział, że to niemowlę urodzone nad ranem w dusznej izbie, gdzie parowała woda w garach na piecu, żeby ogrzać dom w mroźną styczniową zimę, stanie się jego ukochaną córką, najmądrzejszą? Czy dlatego, że została poczęta pierwsza, z jego najlepszego nasienia, w rozkwicie sił, kiedy ciała żony i jego były gładkie, sprężyste i czyste, niesplamione, a ich umysły pełne dobrej wiary, niczym nie zepsute? A przecież dziewczynka urodziła się martwa, bez oddechu, i cisza, która nastąpiła po dramatycznym porodzie, była jak makiem siał. Przestraszył się, że maleństwo umrze. Przestraszył się śmierci, która zapewne okrążała już dom. I dopiero po chwili, gdy położna użyła jakichś swoich szeptów i zaklęć, dziecko zakrztusiło się i krzyknęło. Więc pierwsze słowo, jakie mu przyszło na myśl w związku z tym dzieckiem, to było hajo, żyć. Haim to życie, ale nie to wegetatywne, nie samocielesne, tylko takie, które pozwala modlić się, myśleć i czuć. Vaicer Hashem Elohim et Haadam Afar min Haadama Vaipach Beapav Nishmat Haim Vayehi Haadam Lenefesh Haya, recytował Elisza, gdy zobaczył dziecko. Wtedy to Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, Nishmat Haim, przez co człowiek stał się żywą istotą, Nefesh Haya. I oto Szor poczuł się jak Bóg.